Wiecie, kiedyś ktoś powiedział, że jedną rzeczą, którą na pewno można powiedzieć o człowieku, któremu rozlatuje się jego Biblia, to, że nie dzieje się to z jego życiem. Amen?
Amen.
Ja chciałem dzisiaj dzielić się z wami słowem o ludziach, których właśnie życie się rozlatywało i to w bardzo, bardzo dosłownym sensie. Tytuł mojego dzisiejszego kazania, a gdzie jest dziewięciu? Gdzie jest dziewięciu? Chciałem dziś mówić o takiej wdzięczności, o Bożym spotkaniu z naszą beznadzieją, bo jak tu wszyscy siedzimy w tej sali, ilu by nas tu nie było, praktycznie mógłbym teraz podejść i palcem wskazać na każdego z was. I moglibyście powiedzieć o swoich chwilach beznadziei, kiedy Pan się z wami spotkał, kiedy Bóg was pocieszał. I moja dzisiejsza historia będzie o takim właśnie spotkaniu. A gdzie jest dziewięciu? O tym stanie naszego serca w czasie, kiedy uwielbiamy Boga za to, co zrobił dla nas, w czasie, kiedy nasze życie naprawdę się rozlatywało. I chciałbym dzisiaj się podzielić z wami taką realną, biblijną lekcją o Bożej miłości i o Bożym stosunku do nas, do nieczystych ludzi. Nie, tam, słychać tam na dole, tak? On słyszy tam. Mhm. O stosunku, o takiej, o Bożej miłości, Jego stosunku do nas, do nieczystych ludzi. Wiecie, kiedy dzisiaj słyszymy takie słowa jak rak, AIDS, to automatycznie takie słowa kojarzymy z beznadzieją. I wszelkie takie inne, jakieś nieuleczalne choroby. Kiedy ktoś słyszy, nie wiem, masz raka, masz AIDS, albo inne jakieś słowo dotyczące, że jest nieuleczalnie chory, to kojarzy nam się to z beznadzieją, smutkiem, z bólem, śmiercią. I tym właśnie w czasach Pana Jezusa był trąd. I chciałem wam powiedzieć, nazwa tej choroby brzmiała jak wyrok śmierci. Kiedy ktoś 2000 lat temu usłyszał, że jest chory na trąd, to brzmiało to jak wyrok śmierci i wszystkie jego plany i marzenia stawały się niczym, kiedy padała taka diagnoza. Kiedy kapłan rozpoznawał, czy lekarz później, że chory jest na trąd, to jakby ktoś przekreślił, jakby ci ktoś po prostu skreślił wszystkie dni w kalendarzu. Trąd dotykał ludzi. I chcę, żebyście wiedzieli, trąd nie tylko dotykał ludzi, ale dotykał również domów i ubrań. Była to choroba, na którą zapadali ludzie, ale również trędowaty mógł być dom i mogło być ubranie, według tego, co Słowo Boże o trądzie nam mówi. I czasem zastanawiam się, czy jeśli chodzi o trąd, jeśli chodzi o budynki, to właśnie nie było to, co my nazywamy grzybem być może. Nie wiem, mówię tylko to, że Słowo Boże mówi, że trąd dotyka ludzi, ubrań i budynków. Czasami czytamy o trędowatych w Ewangelii, czytamy o trędowatych w Słowie Bożym i wiecie, czy pomyśleliście kiedyś, czym jest trąd? Zanim przejdę dzisiaj do czytania Słowa Bożego, chciałem wam pokazać kilka przykładów trądu, abyście zobaczyli, czym jest trąd. Chcę powiedzieć, po pierwsze, trąd oznacza potworny ból. Zobaczcie, tak wyglądają ręce człowieka, który choruje na trąd. Ciało powoli odpada i tak jak widzicie, oznacza to ogromne takie cierpienie, jeśli nawet nie fizyczne, bo słyszałem, że kiedy trędowatemu coś odpada, to jest już tak martwe, że nawet nie czuje tego bólu, jak po prostu ból sprawia całe ciało jako chore. Trąd oznacza również wielką nędzę, dlatego że jest to wyobcowanie. Człowiek zostaje wyrzucony poza nawias społeczeństwa, kiedy musi żebrać, żeby się utrzymać, bo nie może pójść nigdzie do pracy. Trędowatego nikt nie chce przyjąć do pracy, dlatego że to, co trędowaty dotknie, jest jakie? Nieczyste. Nikt nie może z trędowatym być blisko. Trąd również oznacza smród wokół takiej osoby. Jest to osoba zaniedbana, rany się jątrzą, śmierdzi i trąd oznacza też beznadzieję. Ogromną beznadzieję, gdzie nie wiadomo do kogo pójść, gdzie nie wiadomo do kogo zwrócić się po pomoc, bo pomocy nie ma po prostu znikąd. I trąd oznacza również ogromną samotność, kiedy człowiek zostaje zabrany. Zdjęcie, które teraz wyświetla się wam na Telebimie, to jest zdjęcie, które znalazłem na stronie internetowej pewnej misji prowadzącą kolonię wśród trędowatych. Ten chłopczyk, którego tutaj widzicie, z wyrokiem śmierci. Dlatego mnie tak poruszyło, bo po pierwsze nazywa się Daniel, a po drugie już w tym wieku jest ciężko chory na trąd w naszych czasach. To, co mnie też gniewa, to właśnie kiedy patrzyłem na zdjęcia z Indii w internecie, przeraża mnie. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi w Europie i w Ameryce uważa, że Indie to jest takie duchowe. To jest taki kraj, z którego bogactwa duchowe. Coś wam powiem, Indie to jest największa nędza, jaka może być. Nie ma chyba większej nędzy duchowej, większej biedy, większego sponiewierania człowieka niż w Indiach. Niż to, co niesie z sobą, to, co reprezentują w ogóle Indie z całymi swoimi religiami. Takim właśnie jest trąd. A więc otwórzcie dzisiaj Słowo Boże na Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. Będziemy czytać od 11 wersetu. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Będziemy czytać od 11 wersetu do 18. A w drodze do Jerozolimy przechodził pomiędzy Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden ze z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to kto? Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Amen. To jest słowo, z którym się chciałem dzisiaj wam dzielić. Widzimy tutaj Pana Jezusa, droga, jak widzimy, prowadziła do Jerozolimy. Każdy, kto chociaż troszeczkę zna mapę Izraela, wie, że przechodząc między Samarią i Galileą, nie była to najkrótsza z możliwych dróg. Czytałem kiedyś, że Pan Jezus właśnie lubił tak chodzić naokoło i było to spowodowane tym, że zawsze Jezus wiedział, po co idzie. Ja myślę, że w jakiś sposób z tym się, znaczy na pewno się z tym możemy zgodzić. Jezus wiedział, gdzie idzie, po co idzie i wiedział, kogo spotka. Pan Jezus wiedział, co się zmieni w tym miejscu, w którym On usłuży ludziom. I wiecie, ta historia zawiera w sobie więcej życiowych lekcji, niż widzimy tylko w takim pobieżnym jej przeczytaniu. Tu jest kilka ważnych życiowych lekcji zawartych dla nas. Specjalnie chciałem wam wcześniej pokazać to, co było wyświetlane, czym jest trąd, abyście zobaczyli, z jak straszną rzeczywistością zderzyło się spotkanie tych ludzi i droga Pana Jezusa, z jak straszną rzeczywistością zderzył się tutaj Jezus. Prześledźmy dzisiaj. W ten piękny niedzielny poranek prześledźmy dzisiaj oczami wiary to wydarzenie, które pomimo upływu 2000 lat wskazuje mi wyraźnie na Boży charakter, na to, kim jest Bóg i na właściwe albo i niewłaściwe postępowanie tych, którzy doświadczają Bożej łaski. Bo wiecie, Bóg jest dobry, amen? Zgadzacie się? Wielu z was, albo wszyscy z was doświadczą Bożej dobroci. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, jeśli nie będziemy się uczyć ze Słowa Bożego, nie będziemy potrafili właściwie zareagować na Bożą dobroć. Nie będziemy potrafili właściwie stanąć przed Bogiem i po prostu być tym, czym powinniśmy być, kiedy Bóg czyni dla nas dobro. W trzeciej księdze Mojżeszowej, nie musicie tego otwierać, w 13 i 14 rozdziale tam Bóg daje nam szczegóły postępowania z trędowatymi. Chcę wam powiedzieć, jest to życie nie do pozazdroszczenia i myślę, że widzieliście przed chwilą, że nie jest to życie, którego by można zazdrościć. I kiedy czytałem te dwa rozdziały, tak jak powiedziałem, 13, 14 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, to chociaż wiem niewiele o trądzie z medycznego punktu widzenia, to wiem jedno na pewno, że nigdy bym nie chciał czegoś takiego doświadczyć. Zgadzacie się? Nikt z was by nie chciał. Nie wiem dokładnie, na czym to medycznie tak polega, ale wiem jedno. To, co się z człowiekiem dzieje, jest nie do pozazdroszczenia i skazuje człowieka na oddzielenie, samotność, na powoli narastającą rozpacz, kiedy jest coraz bardziej rozpaczliwie, aż do samej śmierci. Jeśli trędowaci wiedzieli coś o religii, to powiem wam, wiedzieli na pewno jedną rzecz o religii. Wiedzieli o religii to, że skazuje ich na przegraną pozycję w samotnej walce. To jest to, co trędowaty na pewno wiedział o religii. Jeżeli dla trędowatego były jakieś wersety, które mu ludzie pokazywali, to były to wersety odpychające go, odrzucające go. Wersety wskazujące na to, że musi się oddzielić, że zostaje skazany na to, żeby być nieczysty i tylko Bóg mógł coś zmienić w tej sytuacji. Trzecia księga Mojżeszowa, to co właśnie wyświetla się, werset 45, 46, 13 rozdziału trzeciej księgi Mojżeszowej, pokazuje nam w takich dwóch wersetach jakby cały skrót tych dwóch rozdziałów. Oto rzeczywistość trędowatego człowieka. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Ja wiem, że dla niektórych zborów to tak powinien chrześcijanin wyglądać. Ale tak widzicie, trędowaty powinien wyglądać. To nie miało nic wspólnego ze skromnością. Miał chodzić po ulicy tak, aby jego nędza i jego bieda rzucała się w oczy, aby ktoś inny się nie dotknął. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Nie wiem, czy widzicie dramat, o którym mówią te dwa wersety. Trędowaty, na którym jest ta plaga. Gdy zadawał pytanie, co mam robić, odpowiedź dla niego brzmiała: będziesz się ubierał w łachmany. Nie będziesz się trzesał. Będziesz zasłaniał swoją brodę, a jeśli ktoś do ciebie będzie chciał podejść, będziesz krzyczał, że jesteś nieczysty. Samotnie od dzisiaj będziesz mieszkał. Nie będziesz mógł więcej ukochać swoich dzieci, nie będziesz mógł więcej dotknąć twojej żony, a twoje mieszkanie będzie gdzie? Poza obozem. Twoje mieszkanie będzie poza obozem. Wróćmy do miejsca, gdzie Pan Jezus spotyka 10 trędowatych. Jak to musiało wyglądać? Ja lubię sobie wyobrażać czasami, jak to wygląda, kiedy Jezus idzie po ulicy i spotyka kogoś takiego. Wyobraźcie sobie smród, który się unosi obok grupy 10 trędowatych. Śmierdzi rozkładającym się mięsem. Śmierdzi ich brudem. Nie mieli prysznica, nie mieli domu, mieszkali gdzieś w tych pieczarach dla trędowatych. Smród. Wyobrażam sobie, jak musieli wyglądać. Sytuacja była beznadziejna ich. Trędowatemu nie polepsza się. Trędowaty nie jest kimś, kto mówi wam: wiesz, no wczoraj czułem się gorzej, dziś czuję się lepiej. Trędowaty jest jak zgniłe jabłko. Kiedy jabłko zacznie gnić, to codziennie jest co bardziej zgnite. Nie jest tak, że wiecie, jabłko zaczyna gnić. W poniedziałek, w środę trochę jakby ustąpiła ta zgnilizna, w czwartek wraca, jabłko gnije, aż zgnije. Trędowaty staje się trędowaty, aż go trąd całkiem pożera. Nigdy nie jest lepiej, kończy się śmiercią. I wyobraźcie sobie teraz ich radość. Tych 10, którzy razem w tym nieszczęściu usłyszeli, że tą drogą właśnie zmierzać będzie Pan Jezus. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w czasie, kiedy nikt nie daje wam nadziei i oto słyszycie, że ten, o którym mówią, że niesie nadzieję, właśnie staje na waszej drodze. Wiecie, jestem pewny, że oni słyszeli o Panu Jezusie, słyszeli o Jego cudach, takie rzeczy roznoszą się szybko i nie wierzę, że przepuścili pewien szczegół. Zaraz wam przeczytam jeden werset. I jestem pewny, że gdy będę czytał ten werset, to jeśli wyobrazisz sobie, że jesteś trędowaty, to zwrócisz uwagę na ten sam szczegół w tym wersecie, na który ja wrócę. Wyobraźcie sobie teraz, że trędowaci usłyszeli taką wiadomość. Mateusza, Ewangelia, 11 rozdział, 5 werset. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Gdybyś był trędowaty, co byś usłyszał? Gdybyś był trędowaty, co byś usłyszał? Ślepi chodzą naprawdę. Czy chromi chodzą, a przepraszam, ślepi widzą naprawdę. Nie. Usłyszałbyś trędowaci? Co? Naprawdę? Pomyślcie, jak oni to musieli usłyszeć. Nie wiem, jak do nich to dotarło, ale to usłyszeli właśnie. Ja myślę, że w ich sercach zapaliła się nadzieja. W ich sercach zapaliła się nadzieja. Nagle słowo, które, nagle wszystkie wiadomości, które do nich docierały, które były negatywne, zawsze przeciwko, zawsze oznaczały wyłączenie ich poza nawias. Nagle coś pozytywnego słychać. Ktoś idzie, ktoś nie boi trędowatych. I werset 12 fragmentu, który czytaliśmy wcześniej, mówi, że stanęli z daleka i zaczęli wołać. I inaczej nie mogli. Wiecie, dla nich wszystko było z daleka. Dla nich wszystko było z daleka, na dystans i za daleko, tylko śmierć była dla nich coraz bliżej, a reszta była coraz dalej. Taka była realność trędowatego. Trędowaci. Pomyślałem sobie, kim była ta grupka 10 nieszczęśników. Wspólnie przeżywali ten sam koszmar. Myślę, że nieszczęście połączyło tych obcych sobie ludzi. Nie wierzę, że to byli kumple od dziecka, że razem chodzili do szkoły. To byli ludzie z różnych prawdopodobnie warstw społecznych. Z różną przyszłością. Być może jeden z nich kiedyś był kimś, inny był zawsze nikim. Jeden z nich był kimś prostym, inny kimś wykształconym. Ale dzisiaj nieszczęście połączyło tych obcych sobie kiedyś ludzi w jedną grupę nieszczęśników. Kiedyś mieli marzenia, kiedyś mieli plany, może mieli rodziny, mieli dzieci. Dzisiaj wszystko dla nich było przeszłością. Wszystko, co mieli, było dzisiaj i jeszcze gorsze jutro. Wiecie, nieszczęście dziwnie łączy, zauważyliście? Nieszczęścia łączą ludzi. Jeden z nich był Samarytaninem. Dawniej podział między nimi był zbyt ważny. Kiedy byli zdrowi, absolutnie Żyd nie będzie rozmawiał z Samarytaninem, jeszcze czego. Ale teraz ginęli razem, szli na spotkanie tej samej śmierci, która nie rozróżnia Samarytan i Żydów. Śmierci, która nie rozróżnia różnic między, czy ty jesteś Żyd, czy ty jesteś Samarytanin, czy kto ty tam jeszcze jesteś. Choroba, wiecie, sprawia, że ludzie zaczynają myśleć o Bogu inaczej niż kiedykolwiek. Zawsze tak jest. Kiedy jakaś sprawa ludziom tonie w bagnie, kiedy pożera ich choroba, zaczynają inaczej myśleć o Bogu, zaczynają mniej walczyć z innymi i szukać różnic między sobą. Przestaje być ważna religia. To, co ich połączyło, to był ich wspólny trąd i tak sobie tych 10 żyło, trwało i rozlatywało się. Trąd był taki sam dla Samarytan i Żydów i myślę, że gdyby tam był Polak, to nie chorowałby jakoś ładniej i nie pachniałby lepiej. Śmierdziałby i rozlatywałby się tak samo jak Żyd i Samarytanin. Śmierć nie zna różnic i choroby nie znają różnic. Wiecie, trąd zawsze jest symbolem grzechu w Biblii. I tak też jest z grzechem. Czesi nie są większymi grzesznikami niż Polacy. Polacy nie są większymi grzesznikami niż Rosjanie. Nie jesteśmy lepsi od Czechów, Niemców albo Szwedów, ani gorsi. Grzech dotyczy wszystkich ludzi na całym świecie i tak samo ich zabija. Amen. Taka jest prawda i odpowiedź na to jest ta sama. Jezus Chrystus jest odpowiedzią dla wszystkich narodów. Nie jest prawdą, że dla Chińczyków odpowiedzią jest Budda, w Indiach odpowiedzią jest jeszcze inna religia, Kryszna albo coś tam. Jezus jest odpowiedzią dla grzeszników. I tak ich połączył wspólny problem. Tak jak nas wszystkich łączy wspólny problem naszych niedoskonałości, braków i wad. Wiecie, grzech pożera żywcem duszę ludzką. I tak jak ich dotknął Jezus, tak samo wierzę, że nas chrześcijan 2000 lat po tym, gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, gdy nauczał na te tematy, może oczyścić święta krew Jezusa. Każdego z nas tak samo, każdego z nas tak samo skutecznie, dobrze i z takim samym dobrym ratunkiem i skutkiem. Chciałem coś powiedzieć. Wiecie, wierzę, że kiedy przychodzimy w takiej beznadziei do Pana Jezusa, mogą stać się dwie rzeczy. Albo powierzymy się Mu w naszej beznadziei, albo dodamy Go do tego, czym byliśmy wcześniej, zamiast zacząć całkiem nowe życie od dnia, kiedy Jezus pojawia się w naszym życiu. Tak jak trędowaci doświadczyli takiej próby, kiedy szli pokazać się kapłanom, my również mamy wybór, gdy Pan Jezus wybaczy nam nasze grzechy. Odkąd Jezus wybaczył Ci grzechy, odkąd stałeś się dzieckiem Bożym, możesz na Jezusie oprzeć całe swoje życie i w takiej żywej relacji z swoim wybawcą żyć, albo po prostu zwyczajnie dodać Jezusa do wszystkich swoich interesów, spraw i kłopotów i tak sobie żyć jak wcześniej, plus to jeszcze ciut religijnie. Wiecie, pozostałych dziewięciu pokierowało swoim życiem tak jak przedtem, gdy nie mieli jeszcze trądu. Po prostu zajęli się swoim życiem, dodali Jezusa. Czasami my ludzie powinniśmy we wspomnieniach wrócić na miejsce, gdzie w czasie wypadku Bóg uratował nam życie, spojrzeć na szpital, w którym Bóg uratował nas z choroby, albo spojrzeć na jakieś miejsce swojego życia, gdzie jeszcze raz powinniśmy przyznać Bogu, że tam powinien stać nasz grób. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję nie ja, lecz Panie, Ty właściwie żyjesz, bo gdyby nie Ty, to moje życie skończyłoby się już dawno tam, czy tam, czy tam. Ileż jest takich miejsc na polskich drogach, gdzie skończyłoby się życie niejednego kierowcy. Ale żyjecie, bracia, i siedzimy tu i jesteśmy. Bo Bóg jest dobry, amen. Bo Bóg jest dobry. Tam jest koniec naszego ja. Kiedy patrzę w trzecią księgę Mojżeszową, 13-14 rozdział na ten rytuał oczyszczania, wiecie, on zawiera tam wiele typologii odniesień do Pana Jezusa. Wymaga, 13-14 rozdział mówi, w jaki sposób trędowaty ma też podlegać swojemu oczyszczeniu i tam wymaga się od niego takiego bliskiego poddania się kapłanowi, kierownictwu kapłana. On się musi poddać ocenie kapłana, nakazom kapłana, częstej relacji z kapłanem. Od tej relacji z kapłanem zależy właśnie to, kim będzie ten człowiek w społeczeństwie. Czy będzie mógł z powrotem wrócić do normalnego życia. A naszym arcykapłanem jest kto? Pan Jezus Chrystus. Od relacji z Nim zależy, czy będziesz mógł normalnie żyć i być tym, kim Bóg chce, abyś był. Dziewięciu. Wróciło do swoich żon i z pewnością do pracy. Myślę, że skoro zostali uzdrowieni, potwierdziło się, że są zdrowi, wrócili do pracy, do środowisk, które musieli opuścić. Ci, którzy wcześniej ich wygonili, znowu ich przyjęli i mówili, no niesamowite. Bo my wiemy, jak choroba wyrywa z tego, co było codziennością. Jeśli ktoś z Was znał kiedyś kogoś, kto naprawdę ciężko zachorował, to wie, jak bardzo z bólem choroba wyrywa z codzienności. Kiedy miesiąc po miesiącu codzienność staje się tylko chorobą, a choroba codziennością. Kiedy wspomnieniami stają się wszystkie spotkania z przyjaciółmi, praca, radości życia. Są ludzie, którzy z żalem wspominają dni, kiedy kiedyś mogli spacerować, mogli pójść tu i tam, albo mogli jeść to, co chcieli. Dziś już nie mogą. Choroba wyrywa z codzienności. I oto tutaj ludzie, których choroba wyrwała z codzienności, wracają do niej. Dziewięciu z nich. Samarytanin nie miał planów. Wraca do Jezusa, aby oddać Mu cześć. I to były wszystkie jego plany. Samarytanin nie miał żadnych planów. Wraca po prostu do Pana Jezusa, by oddać Mu cześć i tyle mu zostało. Podoba mi się to po prostu, że niczego nie zaplanował. Przypomina mi Namana ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, o którym nie tak dawno mówiliśmy. Wiecie co? Samarytanin wiedział jeszcze jedną rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Jak wiecie, Samarytanie nie obcują z kim? Z Żydami. I Samarytanin wiedział, że nie zostałby zbyt mile przyjęty przez kapłanów. Co innego pozostałych dziewięciu. Ale przecież Jezus powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom. A on mimo to, kiedy zostaje uzdrowiony, wraca do swojego kapłana. Zrozumiał coś o kapłaństwie, zrozumiał, bo kapłan to przecież jest ktoś, kto jest pomostem między Bogiem i ludźmi. I arcykapłanem jest Syn Boży. On jest tym pomostem, tym pośrednikiem i wiecie, właściwie wszyscy jesteśmy jakby królewskim kapłaństwem, z tym, że my nie jesteśmy tak pośrednikami między Bogiem i ludźmi jak Jezus. Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, Syn Boży, Jezus Chrystus, ale my w naszym kapłaństwie możemy zwiastować Syna Bożego, możemy o Nim mówić, ale Syn Boży był arcykapłanem. On był tym, przed którym była cała pełnia boskości, amen? Kiedy Jego widziałeś, Ojca widziałeś. I teraz były trędowaty Samarytanin wraca do tego, który prawdziwie pokazał mu, czym jest Boża moc, Boża miłość. Wraca do Jezusa, dla Niego nie ma lepszego miejsca. Samarytanin nie ma żadnych swoich planów. Historia uczy nas, że w Jerozolimie przy wejściu do przedsionka świątyni, tam właśnie, gdzie mieli strędować i pokazać im kapłanom, znajdował się pewien napis mówiący o obcych, którzy chcieliby wejść do tego przedsionka. Oto jest napis, który napotykali ludzie próbujący wejść. Każdy obcy, który wejdzie poza te mury, ponosi odpowiedzialność za swoją śmierć. Dokładniej pisało tam za swoją rychłą śmierć. Sam sobie będzie winny. Tam nie było miejsca dla pogan. Ten człowiek był podwójnie odrzucony. Był trędowatym i był Samarytaninem. I przyszedł do Pana Jezusa. Wiecie, ta biblijna lekcja płynąca dla nas z tej historii, którą tutaj Bóg swojej mądrości nam dał w Nowym Testamencie, uczy mnie i patrzę się na tych 10 trędowatych i teraz przejść do tego, czego możemy się od nich nauczyć tutaj. Po pierwsze, wszyscy oni oczekiwali, że coś się stanie, kiedy głośno zaczną wołać do Jezusa. Amen. Wszyscy oni oczekiwali, że coś się stanie, gdy tylko zobaczyli Pana Jezusa, głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kogo wam to przypomina? Pamiętacie Bartymeusza? Dokładnie ta sama historia. Ludzie mówili do Bartymeusza: cicho bądź. Dzisiaj by powiedzieli: zamknij się. Przestań krzyczeć. On mówi: Jezus, Jezus. A ludzie mówią: cicho, to tak nie wypada. Podobnie oni byli daleko, byli oddzieleni i zaczęli wołać. Moje pytanie brzmi, czy czegoś dzisiaj oczekujemy tutaj na tym nabożeństwie? Czy oczekujesz dzisiaj, że może Duch Święty coś chce włożyć w twoje serce? Z jakimi oczekiwaniami dziś przyszedłeś? Po prostu nie wiem, zimno jest, słuchaj bracie, no kończ już. Do domu nie, czy coś Bóg może zrobić dzisiaj dla mnie, dla ciebie? Czasami pytamy ludzi, czemu ich nie ma na nabożeństwie, ale właściwe pytanie powinno brzmieć, czy wszyscy oczekujemy, czy Bóg może coś dla nas zrobić? Jeżeli dzisiaj przyszedłeś tutaj zraniony, chory, nieszczęśliwy, to wiem, że naprawdę szukasz Boga. Ale może wszystko jest dobrze i może nawet sam już nie wiesz, czego chcesz od Boga. Często nie oczekujemy nic od Boga. Często nawet nie wierzymy, że Pan Bóg może nas jeszcze w czymś zaskoczyć. Pamiętajcie, po drugie, każdy z tych 10 oczekiwał czegoś i po drugie otrzymał. Otrzymali to, co wołali. Otrzymali to, co głośno prosili. Wiecie, czasem ludzie przychodzą do zboru, mówią: a jakoś się nie nakarmiłem. Pytanie brzmi, czy chcieli się nakarmić? Czy dzisiaj wierzysz, że Duch Święty może cię nakarmić z tego słowa, nasycić twoje serce, że dzisiaj możesz mocniejszy stąd wyjść? Czasem ludzie wolą czytać jakieś dziwne książki, zaśmiecać sobie rozum śmieciami, które czynią z nich coraz gorszych chrześcijan, ludzi nie do życia, zamiast ludzi do życia. Bo co to za wzrost chrześcijański, jeżeli ze mną łatwiej było żyć 5 lat temu jak teraz? I jeszcze nazywać to jakoś święcie. Mam się rozwijać, mam się stawać człowiekiem bardziej podobnym do Pana Jezusa, a nie dalszym. Inną lekcją płynącą z ich wołania jest coś, co myślę jest niepojęte w naszych czasach. To jest świadomość strasznego stanu, w jakim byli. Wiecie, jeśli człowiek jest świadomy, w jakim jest stanie, jeżeli pozwolimy, aby Duch Święty pokazał nam dzisiaj, jeśli się pomodlimy tą jedną z najbardziej odważnych modlitw, jaką uczciwy człowiek może się pomodlić, która brzmi: Boże, pokaż mnie, jak Ty mnie widzisz. Wszystko mi jedno, co ja o sobie myślę. Wszystko mi jedno, co ludzie o mnie myślą. Boże, chcę dzisiaj prawdy. Pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Co Ty widzisz, kiedy patrzysz na moje życie. To jest odwaga poprosić o to Boga. Po to, żeby to zmienić. Oni widzieli swój straszny stan. I zobaczyłem, że problemem ludzi XXI wieku jest to, że znam ludzi, którzy są w tragicznym stanie i wiecie co, oni nawet tego nie widzą. Jak im jeszcze mówisz, to się gniewają jeszcze. Osobiście ich znam, osobiście z niektórymi rozmawiałem. Mówię, człowieku, czy ci nie żal żony? Nie żal ci tego wszystkiego, co tracisz, co ci przemija? Tylko raz dzieci zaczynają chodzić, tylko raz dzieciom rosną ząbki, tylko raz dzieci zaczynają mówić. Tylko raz pewne rzeczy się dzieją, tylko raz jesteś młody, tylko raz możesz swoje życie położyć przed rodziną i Bogiem. A ludzie wszystko marnują i nie widzą swojego straszliwego stanu. Niewielu ludzi dziś uważa, że ich stan przed Bogiem jest zły. Dlatego nie widzą, że powinni zacząć wołać i szukać ratunku. I życie się im rozpada. Znacie kogoś, komu się rozleciało małżeństwo? Znacie kogoś, komu się rozleciało życie? To jest duchowy trąd naszych czasów. I nawet tego nie widzą. Zauważyliście? Ja rozmawiam z człowiekiem, tylko co rozwód dostał, ale to, i on siebie broni. Nie, co ty, to nie tak, to ona winna. Idźcie na rozprawę do sądu, na rozwód. Posłuchajcie. Wychodzi on i mówi, to ona, to ona, to ona, bo ja nie miałem tego, bo ja nie miałem tego, bo ja nie miałem tamtego. Potem ona wychodzi i mówi, to on, to on, to on. Ludzie nie widzą, że im się życie rozlatuje, że trąd pożera ich życie, ich dzieci, ich rodziny. Nie chcą tego zobaczyć i nie głośno nie wołają. I tego się uczę od tych trędowatych. W swoim nieszczęściu postanowili wejść w drogę Panu Jezusowi. Także często dzisiaj ten trąd, ludzie się zarażają z tym trądem tego świata. 3, 4, 5 lat temu widziałeś ich, jak szczęśliwi szli na przykład do ślubu, ale już gdzieś w świecie złapali tego bakcyla. Już nie chcą być, już wszystko zgniło i zjadło. Parę lat temu widziałeś ich szczęśliwy z tym czy z tamtym, zadowolony, bo miał to czy tamto. Już mu się nie chce, już źle, już nie tak. Parę lat temu budował, już się rozlatuje. Trąd duchowy. Dalszy ciąg ważnej lekcji. Ci ludzie przez posłuszeństwo doświadczyli Bożego cudu. Idźcie, ukażcie się kapłanom. Posłuchali czy nie? Jak myślicie, posłuchali czy nie? Kto jest za tym, że posłuchali? Jedna osoba, a reszta jak? Nie posłuchali, tak? Wiecie, ja celowo tak sprawdzam, czy mnie słuchacie jeszcze. Bo jakbym nudził, to mi powiedzcie. Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. No właśnie. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Iść do kapłana, to było jedyne... To było jedynie wykonanie tego pamiętnego rozkazu Pana Jezusa. Zróbcie ten krok. Idźcie w kierunku, uwierzcie, że jesteście zdrowi. Idźcie do kapłana pokazać się, jak oczyści. Oni się, wiecie, uchwycili tego słowa i poszli do Jerozolimy. Powiem wam więcej. Poszli drogą, na której nie byli mile widziani. Wcale nikt nie był zachwycony, mijając ich po drodze. Ludziom się nie podobało, że oni idą. Lecz gdy szli w ich życiu, dokonuje się zmiana. Ja sobie wyobrażam, jak ta niewidzialna Boża ręka musiała sięgnąć tam na tamtą drogę. Jak ten trąd nagle musiał opaść, ustąpić. Bo życie, które ich dosięgło, było tak potężne, że każda śmierć i każdy trąd musi odlecieć. Musi odpaść. Wyobrażam sobie, co to się musiało stać na tej drodze. Ja myślę, że w tym miejscu, gdzie Bóg ich dotknął, to nawet trawa większa potem rosła. Bo po prostu taki jest nasz Bóg. Otrzymali, bo byli posłuszni. I poszli jako ci, którym właściwie nie wolno było iść tak. Ja sobie mogę wyobrazić, co mieli w głowach. Doświadczyłeś kiedyś takiego cudu od Pana? To wiecie sami, co człowiek ma w głowie, prawda? Gdzie tylko wyidealizowane historie mówią, że to był taki człowiek wiary, że uwierzył i się stało. Ja w to nie wierzę. Nie ma takich ludzi. Każdy normalny człowiek zastanawia się, Boże, dlaczego ja? Boże, nie jestem godzien. Panie, nie jestem godzien, ale wiem, że Ty wszystko możesz. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Wierzę, że taka jest postawa większości serc. Potem nam już ludzie te opowieści podszlifują i chcą, żeby ktoś to wierzył. Ale prawda jest taka, że mieli na pewno wojnę w swojej głowie. Ja myślę, że oni jakoś czuli. Jakoś wiedzieli, że temu Jezusowi to można ufać. On miał w sobie to coś. Mistrzu, Panie Jezu, pomóż. I oni wiedzieli, że jak On powie, to tak będzie. Nie wiadomo jak, nie wiadomo czemu, ale będzie. Przy innych okazjach Pan Jezus zwyczajnie dotykał trędowatych. Wiecie o tym? To jest jakaś inna sytuacja. Mamy jeszcze historię z trędowatym, którego Pan Jezus po prostu dotyka. Inna rzecz, kiedy Jezus dotykał trędowatych, wyobrażam sobie, co myśleli ci, którzy na to patrzyli. Byli pewni, że Jezus jest skończony. No, źle zrobiłeś, że Go dotknąłeś. Tylko problem był, że w wypadku Jezusa, ja myślę, że to coś mówi o życiu chrześcijanina, o świętości Chrystusa w naszym życiu. Kiedy Chrystus dotykał trędowatego, to nie trąd przychodził na Jezusa, ale czystość na trędowatego. Cię pamiętam pamiętne dysputy z młodzieżowego, kiedy chodziłem jeszcze na młodzieżowe. Czy chrześcijanin może chodzić na prywatki i studniówki? Pamiętacie te dyskusje? I wiem, że właśnie najmądrzejszym ucięciem tej dyskusji było pewnie, że może. Tylko problem, żebyś ty nie wyszedł ze studniówki pijany jak wszyscy, tylko żeby inni wyszli z wiarą w Chrystusa, z taką, jaką ty przyszedłeś. I tu była ta różnica. Wolno wam chodzić na każdą imprezę, wolno wam iść do każdego baru w hełmie, jeśli macie na to ochotę. Problem jest to, czy świat się przyklei do was, czy Chrystus, którego wy macie, zostanie ogłoszony światu. To jest ta różnica. Chrześcijanin nie ma miejsc, do których nie może iść. Chrześcijanin ma miejsca, do których nie powinien, bo jest słaby. Ale jeśli jest dość silny, powinien tam pójść. To jest to, że wiecie, kiedy Jezus dotykał trędowatych, kiedy z nimi rozmawiał, trąd nie śmiał nawet przejść na Jezusa. Trąd po prostu umierał, przestawał istnieć. I zostali uzdrowieni. Tak inaczej, Jezus ich posyła. Wiecie, ja wierzę, że Pan Jezus uzdrowił ich całkowicie. Wiecie, do czego zmierzam? Widzieliście zdjęcia o trądu, które wam pokazywałem na początku tego wykładu. Trędowatym odpadają palce. Skóra odrywa się z kawałkami mięsa. Nie jeden trędowaty nie miał już uszu, bo odleciały. Niektóre kończyny po prostu odpadały. Ja wierzę, że Jezus uzdrowił ich całkowicie w jakimkolwiek byli stanie. Wierzę, że nie zostały im żadne blizny i żadne oszpecenia. Wiecie, czemu tak wierzę? Dlatego, że kiedy Jezus uzdrawiał, to mówi do chorego, weź swoje łoże i chodź. A nie mówi, no teraz będziesz leżał, ale mniej będziesz cierpiał. Kiedy Jezus uzdrawia, to nie mówi do ślepego, że no teraz ciut będziesz widział, ale jednak jeszcze okulary musisz nosić. Jak Jezus coś robi, to robi do końca dobrze po Bożemu, po Jezusowemu. Amen. Nie wierzę, że ich tak uzdrowił, że wiecie, cali z bliznami wrócili do domu. Kiedy Jezus chromego uzdrawia, to nie mówi mu, idź wyskrop se laskę teraz, bo już będziesz chodził, ale tak jeszcze, wiesz, będziesz kulawy trochę. Co to za uzdrowienie? Dlaczego trędowaty miałby oszpecony zostać całe życie? I teraz, kiedy byli zdrowi, pojawia się problem, o którym często rozmawiamy w Kościele, problem uwielbienia. Czym jest uwielbienie? Wiecie, czym jest tak naprawdę uwielbienie w Kościele? Bo jak już powiedziałem, Samarytanin nie miał swoich planów. Wrócił do Pana Jezusa, aby Go uwielbić. Czym jest uwielbienie? Gdybyście mieli napisać definicję uwielbienia, to bardzo często, jeśli chodzi o uwielbienie, muzycy tylko zajmują głos. Coś wam powiem, muzyka nie ma nic wspólnego z tym. Muzyka jest jednym z narzędzi uwielbiania. Gdyby do uwielbiania była potrzebna tylko muzyka, to tylko muzycy mogliby uwielbiać Boga. A już na pewno nie Samarytanin, to jeszcze były trędowate. To nie muzyka jest tutaj kluczem. Chociaż muzyka jest czymś pięknym. Kocham uwielbiającą muzykę i lubię słuchać muzyki uwielbiającej. Ale wierzę, że uwielbienie kluczem tu jest taka postawa wdzięcznego serca, które doświadczyło Bożego działania. Usłyszeliście mnie? Wdzięczne serce doświadczyło Bożego działania i chce uwielbiać Boga. Oczyszczonych zostaje 10 osób. Wszyscy, którzy wołali, ale jeden pozostawia tych 10 i z chwałą na ustach, wywyższając Boga, wraca do Jezusa. W pierwszym liście Jana 4,19 jest powiedziane: miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. On nas umiłował przedtem, przed wszystkim, zanim byłeś tym, czym jesteś. Zanim cokolwiek się stało, Bóg cię ukochał i kochaj dzisiaj Boga. Nigdy nikt nie powinien nas błagać, żebyśmy chcieli uwielbiać Boga. Zgadzacie się? Bóg nie powinien nas prosić. Słuchaj, mógłbyś mnie uwielbić, bo mi się tak chce? Bóg nie będzie nas tak prosił. Myślę, że nie powinniśmy wchodzić w dyskusję i zamartwiać się dysputami na temat, w jakim stylu będziemy uwielbiać. Ja myślę, że Bogu akurat najmniej chodzi o styl, a najbardziej o serce, o to, w jakim stanie stajemy przed Bożym obliczem, kiedy idziemy uwielbiać. Wiem, że Boże prawdy to są prawdy takie uniwersalne. Wiem, że ta Ewangelia działa na całym świecie bez względu na klimat i okoliczności. Wiecie, gdyby do zbawienia potrzebny był śnieg, to Ewangelia by mogła działać tylko tam, gdzie jest biało. Ludzie by musieli jechać na północ, żeby doświadczyć zbawienia, no bo w Afryce nie ma śniegu. Chociaż żyjemy w czasach, że kto wie, co by to było. Dzisiaj może już jest. Ale Ewangelia nie ma warunków, od które zależne są od ludzi czy od pogody. Ale od stanu serca jest zależne uwielbianie. Doświadczenie zbawienia to też jest to, jak stajemy przed Bogiem, a nie w czym. Myślę, że nie powinniśmy się zamartwiać stylem, ale stanem naszego serca. Myślę tak, że uwielbienie ma niewiele albo dużo mniej wspólnego niż myślimy z tym, co tworzy osoba uwielbiająca. To, co tworzy ten, który uwielbia jakoś Boga. Myślę, że bardziej chodzi o to, co wychodzi z serca tego, kto uwielbia. Zgadzacie się ze mną? Kto się zgadza ze mną? Ja tak myślę. Przecież chodzi o serce, prawda? Nie o to, jaki styl. Gdy uwielbiam, kiedy ja uwielbiam, kiedy przychodzę na uwielbianie, myślę, że mówiąc, wszystko jedno, jaki będzie styl, ale bardziej, wiecie, mam pragnienie stać u stóp Pana Jezusa i kochać Go i śpiewać Mu o tym, że Go kocham, za to, co dla mnie uczynił, za to, jak mnie zbawił, wracać do Pana i dziękować Mu za to, co uczynił w moim życiu. I myślę, że czasami dobrze nam robi, kiedy stajemy obok człowieka, który tylko co nawrócił się do Pana. Tacy ludzie uwielbiają jak Samarytanin. Oni po prostu uwielbiają. Uwielbiają za to, co Bóg im uczynił. Wiecie, istotą uwielbiania nie jest styl, nie profesjonalizm, nie czysta jakaś tam sztuka, ale czysta wdzięczność, o tak bym powiedział. Wdzięczność za to, co Pan Bóg dla mnie zrobił. A czasem nam jest łatwiej prosić Boga ciągle to o nowe błogosławieństwa, a zapominamy, tak jak tych 9, przyjść do Pana i podziękować Mu za to, co już dla nas uczynił. Zauważyliście? Jak kiedy się robi spotkanie modlitewne na przykład, to bardzo często 9 próśb i 1 dziękczynienie jest. 9 ludzi, o to i o to i co tydzień o co innego. Ale wiecie co, nigdy tych ludzi nie słychać jakoś, żeby w czasie modlitwy: Panie, dziękuję Ci, wysłuchałeś mnie, z głębokości wołałem do Ciebie, Panie, a Ty podniosłeś mnie, a Ty usłyszałeś mój głos, tak jak psalmiści pisali. Podoba mi się list do Filipian 4,6, poczytajcie ten werset. List do Filipian 4,6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. To jest nasza duchowa realność. To jest dzisiejsza duchowa prawda na ten dzień. Powoli zamykając to, czym głoszę, chcę powiedzieć, czy padnie kiedyś odpowiedź na pytanie zadane przez Pana Jezusa, gdzie jest 9? Bo Pan Jezus zadał pytanie, ale nie było odpowiedzi. Ja myślę, że to pytanie było bardziej nauczaniem niż pytaniem. Bóg uczy nas, że Boże serce tęskni, abyśmy my za Nim tęsknili. Boże serce tęskni, abyśmy Go chcieli uwielbiać i abyśmy chcieli do Niego przychodzić i kochać Go. Myślę, że tych 9, wiecie, o czym zapomniało? Zapomnieli o tym, że wszystko, co od tej pory zawdzięczają, co mają w życiu, zawdzięczają Jezusowi. Nie zapomnij o tym, że to, kim jesteś, to, jakie dobro Cię spotyka, to, że masz dzisiaj normalne życie, zawdzięczasz Panu Jezusowi. Amen. Jemu to zawdzięczasz. On jest temu winny i Jemu za to dziękuję. Oni zapomnieli, że zawdzięczają Jezusowi to, że mogli wrócić do domów. Może do końca życia będą o nim mówić komuś innemu, ale sami nie zrozumieli o nim wiele. Czasami ludzie tak żyją, wiecie. Ja spotykałem ludzi, którzy mówili, no Bóg mnie uratował tam w czasie wojny i to, i to. I opowiadali różne bzdury, ale w ich życiu nie było widać dziękczynienia. Niby wierzą, niby Bóg ich ratował, niby im pomagał, ale nie ma w ich życiu chęci pójścia za nauką Pana Jezusa. Chcę powiedzieć teraz coś bardzo ważnego. Pan Jezus nie może mieć w naszych umysłach jakiegoś związku z metodami leczenia. Jezus to nie jest lekarstwo. Jezus to nie jest jakaś metoda leczenia. Jezus to jest nasz Bóg i Zbawiciel, któremu mamy służyć, który może nas leczyć. Amen? To z kim jest Jezus? Bo może ktoś zapytał potem tych dziewięciu, jak zostałeś oczyszczony? No właściwie to się mnie nikt nie dotykał. Szliśmy i samo się stało. Być może kapłani na siebie wezmą chwałę za to i będą mówić, że to dzięki nim. I tak ta relacja z Chrystusem zatarła się z latami. Zatrze się i zarośnie chwastami. Gdzie jest dziewięciu? Albo może inaczej zadam pytanie. Gdzie są setki? Gdzie ja jestem? Bóg często zadaje to pytanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś za to wszystkie dobro, które ja ci zrobiłem? Gdzie są ludzie, których przez całe życie widziałem, jak wychodzą do przodu przyjmować Pana Jezusa? Ilu żeście widzieli ludzi, jak przyjmują Pana Jezusa? Tylu, co tu siedzi? Gdzie oni wszyscy są? Zacząłem się nad tym zastanawiać. Zanim skończę ten wykład, chcę wam podzielić się moim sercem. Gdzie ci ludzie są? Co ja myślę? Myślę, że prawda jest taka, że wielu przychodzi po wybaczenie i ulgę, ale niewielu przychodzi, aby pokutować i zawrócić ze swojej drogi. Wielu ludzi po prostu chce tylko takiej ulgi w życiu. Kto przyjmie Pana Jezusa, będzie ci lepiej żyć. No ja chcę. Ale niewielu chce pokutować. Wielu płacze i prosi o zbawienie, bo po prostu się boją i nie chcą iść do piekła. Ale inni proszą całym swoim sercem, Panie Jezu, stań się Panem i Królem mojego życia. Po prostu zawracają. Myślę, że przy wyznanie Pana Jezusa Panem swoim, bez zawrócenia, bez prawdziwej pokuty ze swojej drogi życia, jest tylko pustym, religijnym czynem, niczym. Wierzę, że kiedy wyznajemy Go Królem, musimy zawrócić z drogi, po której idziemy. Musi być ta prawdziwa pokuta. Słowo pokuta znaczy w tył zwrot. Pokuta nie znaczy 10 razy Ojcze nasz. Pokuta nie znaczy 5 razy zdrowaś Mario. Pokuta znaczy w tył zwrot. Wracaj, już nie będziesz tym, kim byłeś. I Pan Jezus zapewnia Samarytanina. I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. W Łukasza 17:19. Ja myślę, że te słowa będą dla niego świadectwem i posileniem wiary przez całe lata. Bo on chce być Panem naszego życia. I zadaje nam dziś pytanie, gdzie jest dziewięciu? Gdzie ja jestem? Gdzie są setki? Bóg nie chce, żebyśmy ze strachu przed trądem, ze strachu przed piekłem, ze strachu przed czymkolwiek tylko Go prosili o pomoc, a potem zostawiali. Bóg chce, abyśmy otrzymali błogosławieństwo i uwielbiali Go resztę naszego życia. Będę śpiewać Ci na chwałę. Do końca życia będę śpiewać Ci na chwałę, mówi ta pieśń. I myślę, że tylko realność Pana Jezusa właśnie pozwoli wam wytrwać. Wiecie, jeżeli tylko pokutujemy, albo inaczej to powiem, bo to bym nawet złego słowa użył, jeżeli tylko przychodzimy do Boga, a nie pokutujemy, to tak jest lepiej. Tylko po to, żeby nam było łatwiej żyć, to przy pierwszych trudnościach załamiemy się. Potrzebne jest zawrócenie z drogi, po której idziesz. I życie według zupełnie innego standardu. Życie pod prąd temu, czym byłem. Nie wiem, jakie trudne chwile mogą jeszcze na nas przyjść. Wiecie, ja naprawdę nie wiem, dokąd ten świat idzie. I myślę, że nie ma na tej sali nikogo, kto mógłby wstać i powiedzieć, a ja wiem dokąd. Przez co przyjdzie przejść. Nikt z nas nie wie, przez co nam przyjdzie przejść. Czy będziemy żyć spokojnie, czy będziemy żyć niespokojnie. Co przyniosą chwilę? Wiem, że nasze zdrowie, nasz wiek, czasy, polityka i dzieje, wszystko płynie do przodu i tylko Bóg wie, gdzie tobie przyjdzie stanąć, jaki będzie twój koniec. Tylko Bóg wie, przed jaką próbą jeszcze staniesz. Czytałem niedawno historię Kościoła i przypomina mi się deklaracja, której byli poddani chrześcijanie w czasach cesarza Trajana. Przeczytam wam fragment listu Pliniusza, który był namiestnikiem Bityni do cesarza. Pliniusz, namiestnik Bityni do cesarza, fragment listu, który pisał: zapytałem ich, czy są chrześcijanami, a gdy się przyznali, pytałem ich dwukrotnie, trzykrotnie, grożąc śmiercią. Obstających przy swoim skazałem na stracenie. Nie mam wątpliwości, że do czegokolwiek by się przyznali, karać ich należało za upór i zaciętość. Co do tych, którzy sami twierdzili, że nie są chrześcijanami i nigdy nimi nie byli, tych uznałem za możliwe uwolnić, gdy odmówili zgodnie z moim poleceniem modlitwę do bogów, dopełnili obrzędu wylania wina i spalenia kadzidła przed Twoim posągiem i co więcej, przeklinali Chrystusa, a mówią, że prawdziwych chrześcijan nie można by nigdy do tego zmusić. Ja myślę, że tu jest wielka prawda. To jest list jednego z namiestników do cesarza, do Cezara właściwie. Czasami ludzie pytają, jakie będą czasy ostateczne. Czasami biorę udział w wielu dyskusjach, jak będzie wyglądało to znamie, ten numer bestii, numer człowieka, tak dalej, tak dalej. Jedni mówili kiedyś, że to były karty kredytowe. Teraz się okazuje, że jednak nie. No teraz w modzie jest mówienie, że to chipy będą, ja nie wiem, być może będą, wiem jedno. I ta historia mi to po raz kolejny odsłania. Zauważyliście, co trzeba było zrobić, żeby stanąć po stronie jedynej słusznej prawdy i jedynego Boga, którym się uważał wtedy cesarz? Trzeba było przekląć Jezusa. Trzeba było wyraźnie stanąć po stronie świata. Ja myślę, że tu jest niebezpieczeństwo dla chrześcijan. My się mniej powinniśmy bać chipów, numerów i różnych przesądów, a bardziej bać się tego, żeby nasze życie uczciwie służyło Jezusowi każdego dnia. Żebyśmy uczciwie stawali po Bożej stronie poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki. My lubimy czytać sensacyjne książki o znakach bestii, ale zapominamy, że czasami żyjemy jak bestie w poniedziałek. Kłócimy się jak bestie w poniedziałek, a we wtorek na grupie się martwimy o znamie bestii. Kiedy tej samej próbie, wiecie, w jaki sposób Rzymianie poddawali chrześcijan takiej próbie? Na ich oczach dokonywano kilku egzekucji. I kiedy ludzie widzieli krew, ból i krzyki poprzednich ofiar, jak się paliły albo umierały, to wielu z nich w płaczu krzyczało, że nie są chrześcijanami. Słyszeliście, tych Rzym uznawał, że można ich wypuścić. Ciekawą historię przeczytałem o Polikarpie. Kiedy jemu powiedziano, aby coś takiego zrobił, on powiedział: 86 lat mu służyłem i nigdy nie uczynił mi nic złego. Dlaczego więc miałbym znieważyć mego króla i zbawcę? Pomyślałem sobie, czy ja bym to odpowiedział, gdyby stos stał przygotowany? Pomyśl sobie, stoisz na stosie, rozebrany na oczach tłumów, polewają stos oliwą, olejem, kilku facetów w czarnych kapturach, tylko widać oczy, z krzyżem stoi mnich i mówią: wyprzyj się wiary, w którą wierzysz. Co byś powiedział? Psycholog sądowy ci mówi: posłuchaj pan, niech pan będzie poważny, przecież Bóg jest miłością. Polikarp odpowiada: 86 lat mu służyłem i nic złego mi nie uczynił. Czemuż miałbym się go zaprzeć? Wiecie, my czasami jesteśmy bohaterami wiary przed tymi, którzy nic nie mogą nam zrobić. Czy jest w moim sercu taka wdzięczność, która mnie utrzyma na prawej drodze przez cały tydzień, który przed nami? Czy w tym tygodniu nasze chrześcijaństwo uczyni jakiś krok do przodu? Czy w tym tygodniu podejmiesz decyzję, żeby coś zmienić na lepsze? Czy zaczniesz studiować systematycznie Biblię w tym tygodniu, żeby być mocniejszym? Czy w tym tygodniu postanowisz, że twoje życie też musi się jakoś w zborze tutaj przydać? Czy w tym tygodniu podejmiesz decyzję przed Bogiem, że chcesz Mu lepiej służyć niż w poprzednim? Psalm 92, 2-6 wersetu. Z tym was chcę zostawić. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni i 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Bracia i siostry, zostawiam Was z 10 trędowatymi, a właściwie z jednym, bo reszta gdzieś poszła. Abyśmy wiedzieli, czy jest w moim sercu wdzięczność, czy jest w moim sercu prawdziwe uwielbianie, czy też jestem taki martwy. Bóg nas może dziś ożywić, Bóg Cię może ożywić. Może dla wszystkich to będzie kolejna mroźna niedziela, ale dla Ciebie to jest dzień, kiedy Pan włoży w Twoje serce nowe, żywe plany, nowe, żywe rzeczy. Tego Wam życzę, niech Was Bóg błogosławi. Amen.